od wersetu 12. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, byście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Pomódlmy się. Nasz łaskawy Boże w niebie, dziękujemy Tobie za apostoła Piotra, za jego drugi list, list, który pisze do dojrzalszych wiernych. Dziękujemy za wskazówki, za pouczenia, które w tym liście zawarł. Też dla nas, nie tylko dla chrześcijan w pierwszym wieku. Prosimy Cię, byśmy czytając ten list, byśmy studiując ten list, mogli też dojrzewać wraz z Twoim Kościołem, mogli we właściwy sposób, z właściwej perspektywy spoglądać na to, co dzieje się dookoła nas, na to, co dzieje się każdego tygodnia w naszym życiu. Prosimy Cię, daj nam tą łaskę przez Jezusa Chrystusa. Otwórz nasze uszy, nasze serca na Twoje słowo za sprawą Ducha Świętego. Amen. W pierwszym rozdziale drugiego listu Piotra apostoł zwraca nam uwagę na dwa główne zagrożenia, które dotykają dojrzalsze chrześcijańskie kościoły. Tak jak mówiłem, pierwszy list Piotra jest skierowany bardziej do dzieci, do młodych wierzących. Drugi list Piotra jest skierowany do dojrzalszych wiernych. To jest list napisany po latach do tych samych wiernych i to jest list napisany do dojrzalszych kościołów. I teraz Piotr mówi w tym pierwszym rozdziale, że istnieją tak naprawdę dwa duże zagrożenia dla takich dojrzalszych chrześcijan. Po pierwsze, i o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale tutaj kilka słów dosłownie przypomnienia. Pierwszym problemem jest brak wzrostu. Brak wzrostu. Mówiłem już o tym, że dojrzali chrześcijanie w przeciwieństwie do dzieci muszą dokładać starań w swoim życiu. Muszą dokładać starań, wszelkich starań, by się rozwijać w wierze. Dzieci dostają pewne rzeczy z góry. Dzieci dostają pewne rzeczy w łatwy sposób. W łatwy sposób te rzeczy mogą do nich przychodzić. Tak często jest z nami, że kiedy się nawracamy, kiedy jesteśmy młodzi w wierze, wydaje się, że tak wszystko się fajnie czasami zazębia. Są takie dni, że o coś tylko Boga poprosimy, a to już tutaj jest. Natomiast z dojrzalszymi chrześcijanami jest tak, że należy się starać o pewne rzeczy, należy o pewne rzeczy zabiegać. Pamiętajmy, że Izrael, kiedy wszedł do ziemi obietnicy, manna ustała, a więc musieli teraz zakasać rękawy, zasiać, wyplenić, podlać, zebrać, zemleć i w końcu upiec. Nie? Także tak to wygląda. Tak to wygląda z dojrzalszymi chrześcijanami, z dojrzalszymi ludźmi wiary. Poza tym Piotr też w tej pierwszej części pierwszego rozdziału ostrzega nas, że niedojrzałość chrześcijańska na dłuższą metę jest destrukcyjna. Niedojrzałość chrześcijańska na dłuższą metę jest destrukcyjna, a stagnacja prowadzi do śmierci. To są te wersety, którymi Piotr kończy tę pierwszą część Dlatego tym, bracia, tym bardziej dołóżcie starania, by swoje powołanie i wybranie umocnić. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A zatem stagnacja, brak rozwoju, takie uśpienie jest bardzo groźnym stanem dla chrześcijan. Niedojrzałość wręcz, mówi Piotr, takie przebywanie w takim permanentnym stanie niedojrzałości zagraża naszemu byciu w Królestwie Chrystusa. Brak wysiłku prowadzi do utraty powołania, utraty wybrania, a także obietnicy przyszłego życia. Widzicie, mówiłem ostatnim razem, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. To znaczy, że jesteśmy tymi mniejszymi Elohim, stworzonymi na obraz Elohima. I słuchajcie, nasz Bóg jest Bogiem aktywnym. Nasz Bóg jest Bogiem aktywnym. Nasz Bóg jest Bogiem pełnym rozwoju. Dlatego my nie możemy być pasywni. Dlatego my nie możemy być statyczni w naszej wierze. I to jest ta pierwsza część pierwszego rozdziału. Teraz przechodzimy do drugiej części pierwszego rozdziału. I Piotr mówi tutaj o drugim głównym zagrożeniu. Drugim głównym zagrożeniu, które dotyka dojrzalsze kościoły. Jest z nim, wiecie co? Jest z nim fałszywa nauka. Jest z nim fałszywa nauka. Zaraz tłumaczę, o co chodzi. Teraz dzisiaj będzie w zasadzie o tym. Widzicie, Bóg bardzo wiele robi dla kościoła na tym świecie. Czasami nawet rzeczy, które obserwujemy w historii, wydają nam się złe. Wydają nam się złe, a jednak Bóg w tym wszystkim dokonuje wielkich rzeczy dla swojego kościoła. Pomyślcie o Cesarstwie Rzymskim. To cesarstwo, które też prześladowało chrześcijan, to cesarstwo, które w sposób taki silny, zdecydowany, często za pomocą miecza, próbowało w całym ojkumene, w całym cywilizowanym świecie wprowadzić swoje Pax Romana. I to by się mogło wydawać, że było ogólnie złe, prawda? Takie prześladowania, takie dręczenie chrześcijan. Ale z drugiej strony weźmy pod uwagę to, że dzięki temu, że cesarstwo rzymskie się rozrosło do takich rozmiarów, Ewangelia mogła w wolny niemalże sposób przesiąknąć we wszystkich tych obszarach. Czyli z jednej strony coś, co było złe, Bóg wykorzystał dla Kościoła. Słuchajcie, dzisiaj się słyszy o na przykład chrześcijaństwie w Chinach. I sytuacja, powiedziałbym, jest podobna. Ja to też słyszałem od kogoś, kto zdał relację z Chin. Wyobraźcie sobie, że zobaczcie, to co się wydaje na pierwszy rzut oka złe, czyli komunistyczne rządy, które odgórnie wypleniają konfucjanizm, czy na siłę ujednolicają język, to wszystko się może wydawać złe, a jednak dzięki nawet temu jest przygotowane pewne podłoże dla Ewangelii. Ewangelia w o wiele prostszy sposób może się teraz rozchodzić po Chinach. Także widzicie, Bóg w jakiś dziwny sposób, nawet poprzez to, co jest złe, troszczy się o Kościół i robi wiele na świecie dla Kościoła. Nieznane są jego wyroki, ale on jest Panem, który ustanawia zarówno granice, jak i czasy dla konkretnych narodów. A zatem Kościół wzrasta pomimo tego, że ma wiele wrogów na zewnątrz. Nierzadko cierpi właśnie z powodu tych wrogów, którzy są na zewnątrz. Ale powiem wam jedno, że apostoł Piotr tutaj z całym przekonaniem w tym liście uczy nas o tym, że o wiele groźniejszym wrogiem jest ten wróg wewnętrzny. O wiele groźniejszym wrogiem jest fałszywa nauka. Nie? Tego wroga na zewnątrz bardzo łatwo rozpoznać, zidentyfikować, bardzo łatwo go jakoś właśnie nawet opisać. Natomiast ten wróg wewnątrz jest wrogiem bardzo niebezpiecznym. I tym wróg wewnątrz to są fałszywi nauczyciele, którzy podważają naukę i autorytet apostołów i proroków. Właśnie Piotr wyjaśni nam w dalszej części swojego listu, że fałszywi nauczyciele zaprzeczają najczęściej jednej sprawie. Fałszywi nauczyciele najczęściej zaprzeczą sprawie sądu, sprawie nadchodzącego sądu. w sprawie odpłaty. Widzicie, w drugim rozdziale Piotr będzie nam jeszcze o tym pisał, kiedy przytoczy przykłady Noego i Lota. Słuchajcie, Noe i Lot, dwóch sprawiedliwych, żyjących pośród niesprawiedliwych, zwiastowało przez wiele, wiele lat Bożą sprawiedliwość. Bożą sprawiedliwość i Boży sąd, Bożą odpłatę, która nadchodzi. I oczywiście wszyscy pewnie przez te 100 lat, kiedy Noe zwiastował Ewangelię, przechodzili obok niego i mówili: a, ty śmieszny facecie, ty śmieszny człowieku, co ty w ogóle robisz? Czemu się koncentrujesz na takich dziwnych rzeczach? Nie? Noe wierzył w Boży sąd. Noe wierzył, że Bóg dokonuje odpłaty nad niesprawiedliwymi, że nadejdzie dzień rozliczenia. Myślę, że Lot w ten sam sposób. Lot jest później opisany w Nowym Testamencie jako ten, który umartwiał się tym, że żyje pośród takich ludzi. Rzeczywiście Bóg go ocalił pośród sądu. Bóg go ocalił pośród sądu. I widzicie, fałszywi nauczyciele z reguły przeczą temu, tej prawdzie, tej apostolskiej, prorockiej prawdzie, że wszyscy będziemy rozliczeni z tego, jak żyjemy, co robimy. Ale właśnie nauka apostołów, nauka proroków w bardzo wyraźny sposób mówi nam o nadchodzącej odpłacie. Także apostoł Piotr poświęca drugą część pierwszego rozdziału tego drugiego listu na pokazanie, jak ważne jest, aby się trzymać nauki apostołów i proroków, że niezmiernie ważne dla nas, dojrzalszych chrześcijan, jest mocne utrzymanie się nauki apostołów i proroków, a tak naprawdę dla nas to jest ta nauka spisana już tutaj, spisana w Słowie Bożym. Widzicie, Piotr mówi, przypomina nam o tym, o czym już nieraz też mówiliśmy w naszym kościele, że oznaką dojrzałości chrześcijańskiej jest nie tyle domaganie się znaków, bo znaków domagają się zazwyczaj dzieci, tak jak manny z nieba, ale oznaką dojrzałości jest zaufanie słowom, jest zaufanie słowu, słowom apostołów i proroków. To jest dojrzałość, to jest dojrzałość. Znaki są dobre dla dzieci. Znaki są dobre, kiedy jesteśmy młodzi i czasami wołamy do Boga: Boże, pokaż mi to, a ja zrobię to. I czasami tak jest po naszym nawróceniu, że tak się dzieje. Ale znaką dojrzałości jest uchwycenie się tego mocnego fundamentu, tego mocnego słowa. Także pamiętajmy, że to jest nawet ważniejsze, to jest o wiele ważniejsze niż znaki, które Bóg mógłby nam dać, ponieważ to jest list od naszego Ojca, który na wiele różnych sposobów, na wiele różnych dziwnych czasami sposobów objawia nam mądrość Bożą, która prowadzi nas z kolei do dojrzałego, mądrego i co najważniejsze, może owocnego życia. Życia, które się rozwija, życie, które nie stoi w miejscu, ale które wzrasta w Chrystusa, życie, które wzrasta w Bogu. Mam dzisiaj 4 punkty w związku właśnie z tą kwestią, w związku z kwestią trzymania się spisanego Słowa Bożego. I pierwszy punkt właśnie nawiązuje do tego, o czym już przed chwilą powiedziałem. Prawda jest spisana. Prawda, mądrość Boża jest spisana. To są wersety 12-15. Słuchajcie, Piotr tutaj niczym Mojżesz mówi o swoim odejściu, swojej zbliżającej się śmierci. Pan Jezus Chrystus zapowiedział apostołowi Piotrowi, że umrze właśnie wbrew jakby nie procesem naturalnym, ale umrze śmiercią męczeńską. A zatem Piotr nawet wie, jako apostoł, że ten czas nadchodzi. Jesteśmy w okolicach połowy lat 60. naszej ery, czy po Chrystusie, jak to niektórzy wolą mówić w kościele. Także Piotr jest tutaj niczym Mojżesz, który zostawia swoim dzieciom testament, zostawia swoim dzieciom naukę, taką naukę, jak Mojżesz właśnie zostawił spisaną w Księdze Powtórzonego Prawa. I o tym oczywiście była nasza ostatnia grupa biblijna. Pamiętacie, nie? Że Bóg zapowiedział Mojżeszowi, że nigdy nie wejdzie do ziemi. I teraz Izrael jest u wrót ziemi obiecanej i Mojżesz wie, że musi umrzeć, zanim Izrael przekroczy Jordan. Dlatego właśnie Księga Powtórzonego Prawa jest testamentem Mojżesza. Składa się z czterech długich kazań Mojżesza, gdzie Mojżesz pozostawia po prostu w tym testamencie najważniejsze sprawy, najważniejsze kwestie i bardzo mądre kwestie związane z życiem właśnie w ziemi, życiem, w które zaraz Izrael wejdzie. Ten nowe życie, można powiedzieć, na nowej drodze życia. Też Mojżesz, ciekawe, że w tej księdze, w tym swoim testamencie dwukrotnie pozostawia ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami, fałszywymi nauczycielami. Ale przede wszystkim daje bardzo wiele praktycznych rad i wskazówek, jak należy żyć. I zobaczcie, to nie jest nawet dziwne, że tak postępuje apostoł, czy tak postępuje Mojżesz, ponieważ nawet w naszym życiu, gdy rozpoczynamy kolejne etapy naszego dojrzalszego życia, otrzymujemy odpowiednie wskazówki. Zobaczcie, rodzice pouczają dzieci, jak należy się zachowywać, gdy już są na tyle duże, że po raz pierwszy mogą zostać same w domu. Rodzice, zanim wyjdą sobie na kolację czy do kina, pouczą dzieci, poinstruują dzieci, jak mają postępować pod ich nieobecność. Zobaczcie, kiedy kończymy szkołę, szczególnie kiedy kończymy maturę, po maturze, kiedy kończymy liceum, nasi wychowawcy też wygłaszają nam mowę odnośnie naszego życia w przeszłości, dotyczącą naszego dorosłego życia. Rodzice, podstarzali rodzice wobec swoich dorosłych dzieci pozostawiają testamenty też po to, żeby zachęcić ich czasami do czegoś, do życia w odpowiedni sposób. Piotr też u schyłku swojego życia upewnia się, że pouczenie zostanie spisane. Zostanie spisane. Słuchajcie, tutaj nie ma dosłownie tego wyrażonego, ale Piotr pisze tutaj coś takiego w wersecie 15. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Co? No właśnie te wszystkie rzeczy związane z waszym dorosłym życiem. A zatem Piotr upewnia się, że zaraz powiem, o co chodzi, ale Piotr upewnia się, że te jego pouczenia zostaną spisane. Wielu apostołów zresztą już nie żyje w tym czasie, ale chrześcijanie, mając te słowa, nie pozostaną sami, nie pozostaną w jakimś takim, w takiej sytuacji, gdzie nie będą wiedzieli, co należy robić. Będą im raczej towarzyszyły właśnie spisane słowa apostołów i proroków. Te słowa, które zostały natchnione przez Ducha Świętego. I zobaczcie, nie są to słowa jakieś dziwnej, jakiejś takiej ulotnej, niepraktycznej filozofii, ale to są słowa charakteryzujące się bardzo pragmatycznym podejściem do życia. I zaraz wyjaśniam, już teraz pomału zaczynam wyjaśniać, o co chodzi. Piotr mówi, że upewni się, że jego słowa, jego nauki zostaną spisane. I oczywiście z jednej strony pisze swoje listy, pierwszy i drugi list. Pierwszy list już jest bardzo praktyczny, bo pokazuje młodym chrześcijanom, w jaki sposób powinni żyć. Tak, żeby nie być zgorszeniem dla swojego otoczenia, tak, żeby nie oddawać pięknym za nadobne. Pamiętacie, nie? Bardzo duży nacisk jest tam położony na użycie języka. Nie? Kiedy ktoś ci zło rzeczy, ty mu nie złożyć z powrotem, nie? Także to jest chociażby jedna z takich bardzo praktycznych kwestii w pierwszym liście Piotra. Ale oczywiście drugi list też jest bardzo praktyczny, już zresztą to widzieliśmy w pierwszej części tego pierwszego rozdziału, ale ojcowie Kościoła twierdzili jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę kiedy bierzemy do ręki Ewangelię Marka, to widać, że za tą Ewangelią stał też apostoł Piotr. Wielu ojców Kościoła właśnie twierdziło, że tradycyjnie wierzono i nadal się tak wierzy, że apostoł Piotr był odpowiedzialny za treść Ewangelii Marka, która notabene uwypukla jedną bardzo ważną kwestię. Mianowicie kwestię królowania Jezusa. Jezus w Ewangelii Marka jest królem przede wszystkim. I zresztą za chwilę Piotr do tego się odniesie, bo kilka wersetów dalej w tym pierwszym rozdziale będzie mówił właśnie o królu, o Jezusie królu. Jezusie, nad którym rozległ się głos Ojca, stwierdzając, tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I to jest oczywiście odniesienie do psalmu drugiego, który jest psalmem królewskim notabene, gdzie Bóg mówi o tym, że zrodził swojego Syna, że ustanowił swego króla na Syjonie. A zatem Piotr zmierza tutaj do pokazania, do zaznaczenia tego, że bardzo praktyczną kwestią w chrześcijańskim życiu jest złapanie się tej nadziei, że Chrystus jest królem, który ma moc, który ma wszelką moc i chwałę nad tą ziemią, który ma wszelką moc nad całym światem. A zatem Ewangelia Marka przede wszystkim mówi nam, i Piotr właśnie to miał też na myśli, zostawiając swoje pouczenia, że Jezus zaprowadzi swoje rządy w świecie, osądzi swoich wrogów, osądzi też fałszywych liderów Bożego ludu. Wiecie, Ewangelia Marka w ogóle kończy się ciekawymi słowami, które w zasadzie bardzo dobrze też uwypuklają jej całe główne przesłanie. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i co? I usiadł po prawicy Boga. To nie jest po prostu jakieś geograficzne stwierdzenie, ale to jest podkreślenie tego faktu, że Jezus usiadł po prawicy Ojca, majestatu w niebie i został w ten sposób królem, został wywyższonym królem, otrzymał moc i chwałę. Ale Ewangelia Marka mówi coś więcej. Zobaczcie, Ewangelia Marka, czasami my myślimy, że Ewangelia to jest coś takiego, że rzuci nam kilka fajnych idei, żebyśmy tak żyli sobie w chmurach, uniesieni wysoko i jakoś tak, żeby nas zachęcić ogólnie na duszy. Ale nie, słuchajcie, pisma apostolskie są bardzo praktyczne. One były skierowane przede wszystkim do ludzi w pierwszym wieku i były bardzo, bardzo praktyczne. Na przykład 13 rozdział Ewangelii Marka mówi, daje taką praktyczną wskazówkę chrześcijanom. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy to się stanie, kiedy nadejdę, ale na pewno nadejdę jeszcze podczas tego pokolenia. Czuwajcie. Łukasz tutaj nam trochę więcej wyjaśnia. W Ewangelii Łukasza czytamy, kiedy ujrzycie sępy zlatujące się nad Jerozolimę, uchodźcie w góry. Co to są te sępy? Sęp i orzeł w języku greckim to jest to samo słowo. I tak naprawdę to jest najprawdopodobniej to jest odniesienie do sztandarów rzymskich, na których widniały orły. Nie? Kiedy ujrzycie sztandary z orłami, które otoczyły Jerozolimę, uchodźcie w góry. Nie? Bardzo praktyczna wskazówka. To nie było tak, kochajcie mnie, tralalala, unośmy się fajnie w różowych chmurkach. Nie, to nie jest przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii jest bardzo praktyczne. Żyjcie tak, konkretnie, czuwajcie. To się wszystko wydarzy jeszcze za waszego życia. Kiedy to ujrzycie, podejmijcie konkretne kroki, żeby właśnie nie spotkało was coś złego. Czyli właśnie Bóg przede wszystkim, zostawiając nam spisane słowa apostołów i proroków, chce nam powiedzieć jedno, nie? Że pamiętajcie o tym, nie, bez względu na to, jak czarna czasami, jak groźna jawi się obecna rzeczywistość, jak bardzo dzisiaj pewne rzeczy was przyciskają i dołują, Bożym celem na pewno jest pobicie waszych wrogów. Bożym celem jest wywyższenie was, kiedy będziecie mu wierni. Czy nasi wrogowie są dzisiaj wielcy? Możliwe, że tak. Szpiedzy, patrząc na ludy zamieszkujące Kanaan, tak sobie na pewno pomyśleli. Ale widzicie, Chrystus jest królem po prawicy Bożej, a zatem On zwycięży. Jego moc musi się objawić. Widzicie, to jest znowu to, o czym już mówiłem, że my nie oczekujemy krzyża na nasze ramiona. My oczekujemy objawienia się Bożej mocy wśród nas, w naszych problemach, w naszych różnych trudnych sytuacjach, wobec wrogów, którzy nas czasami otaczają. My oczekujemy objawienia Bożej mocy. My oczekujemy wywyższenia, a nie przybicia nas do ziemi. Dobra, druga rzecz. Wersety 16 do 18. Także pierwsza rzecz to była, że prawda jest spisana. Druga rzecz, prawda jest oparta na świadkach. Prawda jest oparta na świadkach. I to nas nie powinno dziwić, bo Stary Testament już mówił, że każda sprawa i każda rzecz opiera się przynajmniej na dwóch lub trzech świadkach. I tutaj Piotr odnosi się w kontekście tej nadziei, którą zostawia Kościołom, nadziei na objawienie się mocy Bożej za ich życia. Odwołuje się tutaj do tego incydentu, w którym on i dwóch innych apostołów uczestniczyli wcześniej, za życia Jezusa. A mianowicie poszli na górę, gdzie Jezus się przed nimi przemienił. Kilka niedziel wcześniej mieliśmy niedzielę przemienienia pańskiego. Wydaje mi się, że często po prostu myślimy, że to jest jakieś znowu dziwne kolejne święto w kalendarzu liturgicznym, ale nie. Widzicie, to przemienienie w chwale bardziej niż cokolwiek innego w życiu Jezusa obrazuje królewską władzę właśnie Jezusa. Objawienie w chwale jest objawieniem królewskiej władzy Jezusa. I Piotr tutaj powołuje się na te słowa, które słyszał na tej górze od Ojca, które są tak notabene właśnie cytatem z psalmu drugiego, którego drugą część chciałbym teraz wam przytoczyć. Warto to przeczytać, o czym jest psalm drugi. Zobaczcie, Bóg mówi tak. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. To jest właśnie to, co Bóg powiedział o Jezusie. Proś mnie, dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Słuchajcie, ten psalm mówi o tym, że Boża moc zostanie wkrótce zamanifestowana na świecie. I ona jest manifestowana na wiele różnych sposobów ciągle na świecie. Mówię, czasami nam się wydaje, że rzeczy dzieją się źle, tak jak w Cesarstwie Rzymskim, czy jak w Chinach. Ale nie wiadomo naprawdę, co za 10 lat będzie, czy przypadkiem Chiny nie staną się potęgą chrześcijaństwa. Nie wiadomo. Myślę, że z taką nadzieją powinniśmy też podchodzić do całego świata, że Bóg objawi swoją moc pośród narodów, że Bóg wywyższy swoją Ewangelię, że Bóg wywyższy swoje królestwo. Widzicie, ten psalm nam mówi o tym, że Boży Syn, Król, musi pobić narody i rządzić nimi swoją żelazną laską, czy swoim berłem, czyli swoim słowem. Chrystus musi, słuchajcie, Chrystus musi zapanować nad wszystkim. Pamiętacie ten hymn, nie? Z Filipian drugiego rozdziału. Uniżył się, był posłuszny aż do śmierci, przeto Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginęło się wszelkie kolano. Co więcej, kiedy sięgniemy do Ewangelii Mateusza, to jest bardzo ciekawa chronologia w Ewangelii Mateusza, która nam wyjaśnia notabene tak wiele tego, o czym Piotr mówi w swoim drugim liście. Zanim następuje przemienienie pańskie w Ewangelii Mateusza, Chrystus mówi coś takiego w 16 rozdziale, wersety 27-28. To jest jego proroctwo. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego, widzicie, w chwale Ojca swego, z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. I teraz posłuchajcie. Zaprawdę upowiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. Także słuchajcie, przyjście Pana nie odnosi się do końca świata, daleko, daleko do przodu, ale to przyjście, to wywyższenie królestwa musiało nastąpić w tamtym pokoleniu, w tamtym pokoleniu. I żeby Jezus to potwierdzić, właśnie w następnych wersetach Jezus zabiera trzech swoich najbliższych uczniów, idzie z nimi na górę przemienienia i tam pokazuje im chwałę Ojca właśnie, chwałę królewską Ojca. Także przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, o którym wspomina Piotr, to zaprowadzenie królestwa w kontekście sądu w pierwszym wieku. I widzicie, to jest też nasza nadzieja, że my nie oczekujemy tylko końca świata, który nastąpi tam, nie wiem, za 100 tysięcy lat, czy kiedy nastąpi koniec świata. Niektórzy mówią, że jeszcze długo, długo, długo. I też mi się wydaje, że jeszcze długo, 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 nie wiem kiedy. W każdym razie Chrystus swoje królestwo zaprowadza już teraz. Odkąd właśnie upadła Jerozolima, odkąd stare przymierze zostało zamienione nowym, odkąd przeminęło stare niebo i stara ziemia, została zamieniona nowym niebem i nową ziemią, Chrystus nieustannie wprowadza swoją moc na tym świecie. A zatem Królestwo Chrystusa nadeszło wraz z nowym niebem i ziemią, co nie znaczy, że ono jest już zrealizowane. Bo to też nie byłaby prawda, że to Królestwo jest już objawione wszędzie. Ono się ciągle realizuje. To jest ta najczęściej spotykana fraza w teologii, already and not yet. Nie, że już jest, ale jeszcze nie tak, jak oczekujemy. Dlatego ciągle się modlimy. Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niebo i ziemia ciągle dążą do siebie, żeby się ostatecznie złączyć w tym nierozerwalnym uścisku. Także zobaczcie, naszą nadzieją, tak jak nadzieją chrześcijan w pierwszym wieku, powinno być to, że Bóg okaże swoją moc pośród nas. Że Bóg nas wywyższy. Nie możemy z bojaźnią podchodzić do naszego życia. Nie możemy podchodzić bez nadziei do naszego życia, ale musimy spoglądać na Boże wywyższenie, musimy spoglądać na Jego moc. I właśnie czynimy to poprzez sięgając po te rzeczy tą ręką wiary. Nie? Jozue, Kaleb to zrobili. Uwierzyli w Bożą moc. 10 pozostałych szpiegów tego nie zrobiło. I to była ta ich zguba, że nie uwierzyli w Bożą moc. Widzicie, naszą nadzieją jest moc. Naszą nadzieją jest moc zmartwychwstałego Chrystusa. I oczywiście fałszywi nauczyciele byli tam w kościele i twierdzili, że przyjście Chrystusa w mocy jest mrzonką, jest jakimś mitem. Zresztą ludzie od dawien dawna wymyślali wiele mitów związanych z bogami. Już oczywiście Platon skłaniał się do zdania, że mity zostały wynalezione przez niańki i władców, by wymusić na swoich podwładnych pewne moralne postawy. A później Epikurejczycy oczywiście też argumentowali w ogóle przeciwko mitom dotyczącym Bożej kary, by dowieść właśnie, że strach przed bogami jest głupotą. Niejaki Lukrecjusz, właśnie Epikurejczyk, twierdził, że opowieści o potępieniu w piekle i o nagrodzie w niebie odzwierciedlają obawy i pragnienia umysłu w tym życiu. Ale widzicie, Piotr mówi, że nasza wiara nie jest mitem, nie jest wymysłem ludzkim, ale jest pewnością. Jest tą pewnością, którą wielu, wielu ludzi przed nami doświadczyło. Nauka apostolska nie jest jakąś utopią, która się nie ziści. Nauka apostolska jest pewnym, praktycznym słowem, pouczeniem dla nas. Piotr oczywiście nas ostrzega w tym liście, że przyjdą szydercy, którzy będą starali się podkopać tą naszą wiarę. Będą mówili, że nie ma sądu, że nie będzie żadnego rozliczenia względem króla. I oczywiście ciężko jest mówić o sprawiedliwości, o rozliczeniu, o sądzie, kiedy jesteśmy w epicentrum tych ciemności. Myślę, że Beksiński może w latach 70. rzeczywiście miał problem, żeby zobaczyć nadzieję. Nie? Tej nadziei było bardzo mało. A jednak myślę, że chrześcijanie mają coś, co powinno nas skłaniać do tego, że Bóg wkrótce osądzi niesprawiedliwość na tym świecie. Słuchajcie, żyjemy w ciekawych czasach. Nie wiem, czy śledzicie to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, Afryka, te wszystkie rzeczy. Słuchajcie, naprawdę zmienia się oblicze tego świata i naprawdę możemy jeszcze za naszego życia zobaczyć wielkie rzeczy. Możemy zobaczyć, jak Bóg objawia swoją moc wśród tych narodów. I nie powinniśmy się temu dziwić, bo taki jest nasz Bóg. On będzie działał, dopóki nie zaprowadzi swojego królestwa. Ale co, do czego Piotr nas jeszcze przekonuje w tym urywku, to jest to, że nasza wiara, słuchajcie, nie jest wiarą jakąś taką znowu filozoficzną, nie jest taką wiarą opierającą się tylko na jakichś twierdzeniach, ale jest wiarą w praktyce potwierdzoną przez rzeszę świadków. Nie wiem, czy pamiętacie, ale list do Hebrajczyków, ja tak zwróciłem uwagę na to, że teraz mnie to tak uderzyło. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, który następuje po tym 11 rozdziale słynnym o wielu ludziach wiary, zaczyna się tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Zobaczcie, przed nami, Piotr mówi, nie tylko oni, inni apostołowie, ale cała rzesza, niezliczona rzesza, cały obłok świadków byli przed nami. Zobaczcie, czasem możemy sobie zadawać pytanie, na ile to jest prawdziwe dla naszego życia? Na ile te rzeczy rzeczywiście się odnoszą do nas? I słuchajcie, pewnie można bronić Biblii z perspektywy filozoficznej i czasami tak trzeba, właśnie jej prawdziwości z tej perspektywy założeń, ale mi się wydaje, że ona sama nas jednak zachęca, że tymi naszymi podstawami wiary jest też to, że przed nami żyło wielu innych ludzi, którzy doświadczyli tego w praktyce. Nie powinniśmy się dziwić, czy nie powinniśmy być aż tacy zaskoczeni. Po prostu przed nami wielu, wielu ludzi to wypróbowało w swoim życiu. I to się okazało prawdziwe. Inni przed nami doświadczyli tego, że świat jest taki, jakie to słowo mówi, że jest. Słowo jest bardzo praktyczne. I oni właśnie w życiu doświadczyli praktyki tego Bożego Słowa. Dlatego właśnie ci, którzy poważnie traktują świadectwo apostołów, z czasem są wskazani na większy sukces w tym życiu niż inni, niż niewierzący. Bo żyją zgodnie właśnie z prawdą, jak sprawy się mają na tym świecie. Dojrzali chrześcijanie, widzicie, traktujący poważnie Boże Słowo, z definicji powinni mieć przewagę w różnych dziedzinach nauki, biznesu, wszystkiego. Powinni mieć z definicji przewagę nad niewierzącymi. Oczywiście czasami nie mają, bo właśnie ciągle się rozwijamy, ale widzicie, z definicji my możemy być ludźmi o wiele bardziej odważnymi, w bardziej odważniejszy sposób podchodzącymi do tego życia. Ponieważ mamy słowo, które nam opisuje, które nam definiuje ten świat. My wiemy, dokąd ten świat zmierza, skąd i dokąd zmierza. Inni jakby intuicyjnie tylko to robią. My możemy mocno oprzeć się na przekonaniu, skąd i dokąd zmierzamy. Widzicie, ci, którzy traktują Słowo Boże jako mity, będą zazwyczaj chwiejni. My możemy odważnie chwycić się tego Słowa i odważnie iść w życie, zdobywając dziedziny tego życia, różne dziedziny naszego życia dla Boga. I zobaczcie, mówię, jeszcze raz powtarzam, że Słowo Boże jest praktyczne. W pierwszym wieku praktyczność jego polegała na przykład na tym, że kiedy sępy zlecą się nad Jerozolimę, chodźcie w górę. Bardzo praktyczna rada. My dzisiaj mamy inne praktyczne rady. Na przykład, słuchajcie, mamy dalej słowa apostołów i proroków dotyczące tego, jak wychowywać dzieci. W jaki sposób długoterminowo zdobywać kapitał. Tego też nas uczy słowo. Jak inwestować. Jak żyć, jak postępować względem ludzi. I powinniśmy oczekiwać wręcz sukcesu, stosując to słowo w życiu, ponieważ ono jest bardzo praktyczne. A jeśli czasami, tutaj przepraszam, jeśli czasami ja jako nauczyciel w tym kościele daję wam wrażenie, że to słowo nie jest praktyczne, no to jest już moja wina, że czasami ono może brzmi tak ulotnie i niekonkretnie, przykładając do waszego życia. Ale ono jest praktyczne, ono w bardzo praktyczny sposób prowadzi nas do większej chwały. Ono prowadzi nas ku Chrystusowemu wywyższeniu. Dobra, jeszcze dwa krótkie punkty, już będzie z górki. Piotr mówi dalej, prawda oświeca. Prawda oświeca, werset 19. Tutaj tylko kilka uwag. Zobaczcie, słowo prorockie nie jest łamigłówką, lecz światłem prowadzącym do celu. I to się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałem. Zobaczcie, celem. Jesteśmy ukierunkowani w tym życiu. Celem jest nowe niebo i nowa ziemia. Celem jest przetransformowany świat. Wiemy, że ten świat, w którym żyjemy, to, co dzisiaj robimy w ciele, ma wieczny wymiar. W tym sensie, że ten świat nie zostanie zniszczony, nie rozpadnie się na atomy, ale Bóg go przetransformuje. Dlatego to, co dzisiaj robimy, ma wieczny wymiar. Zawsze. Praktycznie wszystkie rzeczy, które dzisiaj robimy w ciele, mają wieczny wymiar. Dlatego tak ważne jest, jak żyjemy. Zobaczcie, dlatego Paweł nas ostrzega, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, żeby swoje ciała nie oddawać przypadkiem nierządnicy, bo to też ma łączenie się z takimi, też ma wieczny wymiar. Oczywiście w kontekście historycznym znowu werset 19 odnosi się do słów Jezusa dotyczących jego przyjścia w chwale podczas tamtego pokolenia, ale nasza perspektywa jest o wiele szersza. Bóg mówi, że jeszcze nie raz objawi swoją moc i chwałę. I myślę, że właśnie to, że Słowo jest naszym światłem, powinno dać nam właściwą perspektywę na życie. Ja już mówiłem kilkakrotnie w przeciągu moich ostatnich kilku kazań, że my jako Kościół powinniśmy myśleć do przodu. Bo przed nami jest to światło właśnie, ta perspektywa. Słuchajcie, pomyślcie o statku płynącym pośród burzy, który spogląda na latarnię. Pomyślcie o samolocie, dzisiaj są radiolatarnie, ale jeszcze w ciągu II wojny światowej pasy musiały być oświetlone. Dzisiaj też potrzebujemy w nocy oświetlonego światła, pasa, aby wylądować, nie? To jest to słowo, które nam oświetla przyszłość, nasz cel. To jest ta pochodnia, za którą zmierzamy, nie? Dlatego właśnie ta perspektywa myślenia do przodu jest tą perspektywą, którą powinniśmy stosować w naszym życiu. Jeśli skoncentrujemy się na przeszłości, będziemy sentymentalistami. Jeśli się skoncentrujemy na teraźniejszości, będziemy może hedonistami. Ale my, chrześcijanie, żyjemy dla przyszłości, dla Królestwa Bożego, dla... Dlaczego? No, żyjemy właśnie tak, aby planować rzeczy na przyszłość, aby dzisiaj nasze poświęcenie obróciło się w stokrotne owoce. Rodzice to wiedzą, Kościół powinien też wiedzieć. Kościół, nasz Kościół powinien myśleć 100 lat do przodu, a Kościół jako taki myślę, że powinien myśleć 1000 lat do przodu. W każdym razie Słowo Boże, zobaczcie, mimo tego, co nam wszyscy mówią, że czasami, że no, a to Biblii się nie da zrozumieć, my wierzymy, że Słowo jest jasne. Nie w każdym szczególe oczywiście, ale ogólnie Słowo jest jasne. Słowo jest jasne, zrozumiałe i oświeca nas co do prawdy o tym świecie. I to Słowo nam mówi, że naturą Boga jest to, żeby z ciemności wywodzić światłość. Zawsze. Zawsze jest taka... Zawsze Bóg, jeśli robi coś dobrego dla swego ludu, to właśnie to jest ten kierunek. Z ciemności ku światłości. Bóg, który wywiódł z ciemności światłość. Niech oświeci wasze serca, mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, czyli jaki jest nasz cel, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest Jego wielkość mocy, jest wielkość mocy Jego wobec nas. Zobaczcie, mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej Jego siły. Widzicie, Bóg dał nam światło pośród naszego często niejasnego, zagmatwanego życia i zmierzajmy do tego światła. To jest światło, światło jest naszym celem. I wiara jest tym ramieniem, które chwyta tą pochodnię, to światło. Jeszcze ostatni punkt, już krótko. Wiara pochodzi z Boga. Przepraszam, prawda pochodzi z Boga. Mądrość pochodzi z Boga. Zobaczcie, te dwa ostatnie wersety, które często się cytuje, że proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. I oczywiście, znamy to wszyscy i wiemy, że tak jest. Tak powinno być. Ale tutaj tylko kilka takich uwag. Zobaczcie, Bóg, dając nam spisane proroctwo, dał nam przede wszystkim mądrość do sądzenia i ocenienia, tak naprawdę dał nam swoje oczy na świat. To są jego oczy, to są jego okulary na ten świat. Załóżmy je i czytajmy ten świat tak jak on chce, żebyśmy go czytali. Widzicie, dał nam proroctwa, Bóg dał nam proroctwa, abyśmy potrafili odróżnić prawdę od fałszu w naszym życiu. Abyśmy potrafili odróżnić rzeczy dobre od rzeczy złych. Czyli abyśmy skoncentrowali naszą energię, naszą pracę na rzeczach dobrych, a nie na złych. Abyśmy skoncentrowali się na uczeniu się rzeczy pożytecznych, a nie na rzeczy głupich, które są jałowe i do niczego nie prowadzą. I oczywiście nie oznacza to, że od razu, kiedy mamy to słowo, wszystko pojmujemy w mig, bo w chrześcijaństwie też nie o to chodzi, żebyśmy wszystko, każdy szczegół poznali. Zresztą myślę, że sami prorocy, w przeciwieństwie na przykład do gnostyków, nie twierdzili, że wszystko rozumieli, że zbadali głębokości wiedzy i tak dalej, łącznie z głębokością Boga. Prorocy też w przeciwieństwie do pełnych fałszywych nauczycieli nie wybierali na siłę tego, że chcą być nauczycielami i prorokami. Pomyślmy o Amosie, o Izajaszu, o Jeremiaszu. To byli wszyscy ludzie, których Bóg przymusił do tej ciężkiej służby. Służby wielkiej odpowiedzialności, wielkiej dojrzałości. Nie? Ale oni to nie było tak, że któryś z nich się któregoś ranka przebudził i powiedział, a dzisiaj sobie poprorokuję trochę. To nie było tak. Nie, Bóg ich do tego przymusił wręcz. Ale i to są słowa, najczęściej ich słowa są słowami ciężkimi, bo to są słowa dotyczące, to są napomnienia dojrzałości, tego, że Izrael jest niedojrzały, Izrael jest jak głupie dziecko, ciągle bawiące się we własne zabawy, zamiast słuchać ojca. Dlatego tak właśnie prorocy często kończyli. I to nam, to życie proroków nam też pokazuje jedno, nie? Że relacja proroków z Bogiem nie należy do najłatwiejszych. I my się też tego nie powinniśmy bać, słuchajcie, jeśli nasza relacja z Bogiem nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze raz, pamiętajmy to, o czym słyszymy na temat Księgi Hioba, nie? Że relacja z Bogiem nie musi być piękna i różowa. Można do Boga, można mu mówić trudne rzeczy, można mu zadawać trudne pytania, ale to jest ta relacja, do której powinniśmy dążyć, że niech ona będzie, niech to będzie prawdziwa, żywa, nieobudna relacja z Bogiem. Także zobaczcie, najgorsi są nauczyciele, najgorsi są chrześcijanie, którzy, ci pseudoprorocy, którzy na siłę pchają się do nauczania Bożego ludu, bez udziału Ducha. Najgorsi są ci, którzy twierdzą, że ich interpretacje są lepsze niż nauki apostołów i proroków. To są właśnie ci fałszywi nauczyciele. A zatem Piotr, zobaczcie, pozostawia nam bardzo praktyczny testament, bardzo praktyczną rzecz, ukierunkowującą naszą wiarę, nasze nadzieje, nasze życie. I najważniejsze, tak jak w Księdze Powtórzonego Prawa, w Testamencie Mojżesza jest, co? Jest pamięć. Pamiętajmy o przeszłości, o tym, kim byliśmy. Pamiętajmy o tym, że Bóg nas wyzwolił. Pamiętajmy przede wszystkim o celu, do którego zmierzamy, do tego światła, do którego zmierzamy, i żyjmy tak, jak naprawdę, jakby to wszystko zależało od, właśnie od naszego, od naszych zabiegów, naszego dokładania starań. Właśnie, żeby królestwo zależało od naszego zabiegania o sprawy. Tak jak mówi Piotr, nie? Żebyśmy utwierdzali naszymi zabieganiami naszą nadzieję, nasze wybranie. To jest bardzo ważne. Pamięć, widzicie, taka pamięć, takie ukierunkowane, jest wzbudzona przez te świadectwa apostołów i proroków. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie jeszcze raz za apostoła Piotra, za jego nauki w tym liście, za to, że kieruje nas konkretnie do Ciebie, że kieruje nas do mądrego życia, do życia, które powinno mieć na uwadze to, że Ty, Panie, jesteś Bogiem, który objawi swoją moc, który pośród tego sądu też osądzi wrogów Kościoła, wrogów Ewangelii, ale też wywyższy swoich wiernych, objawiając swoją moc w nich, moc wobec tego świata, aby ten świat był zawstydzony przez to, co robi, jak żyje, uciekając od Ciebie. Panie, daj nam dzisiaj oczy wiary, abyśmy chwycili mocno tego słowa niczym pochodni, abyśmy uwierzyli w Twoją moc, która jest wśród nas, moc, którą Ty, Panie, dajesz swojemu ludowi przez Twojego Ducha Świętego.